rosnący nie tylko dlatego, że Żydzi za pomocą Amerykanów atakują Iran, no i przez to kryzys w całym świecie, ceny paliw już 9 zł i nie wiadomo, co będzie dalej, ale no jeszcze episkopat dołożył i mówi, że tu deficyt miłości, jeśli ktoś, no jakiś antysemityzm i tak dalej, czyli trzeba kochać Żydów, starszych braci w wierze, pato prawica nie wie, co robić, a do tego jeszcze wybrali sobie prezydenta, który, znaczy no dla mnie to pan Nawrocki, ale oni mówią, że to prezydent, a on chce polskich żołnierzy, chce polskie złoto, chce polskie miliardy właśnie tam dla Izraela dawać. No zobaczcie, pomieszanie z poplątaniem. Dobrze, że mamy Biblię. Dobrze, że Bóg nam objawił, jak jest i jak ma być. Tym się dzisiaj zajmiemy. Witajcie po raz drugi. Rzeczywiście, tak jak myślałem, jaki temat jeszcze tak głębiej przeanalizować po tym, jak mówiliśmy o Starym Testamencie, Starym Przymierzu, Nowym Testamencie, o ofiarach Starego Testamentu, katolickich ofiarach, no i jedynej niepowtarzalnej ofierze Jezusa, no to tak mi się, że tak powiem, dopięło to właśnie tym stosunkiem chrześcijan do Żydów. Czy mamy kochać Żydów, czy wolno nienawidzieć Żydów, czy też jeszcze jakoś inaczej, nie? O tym będziemy dzisiaj studiować Biblię w tym temacie, ale na początek episkopat. Episkopat raczył pouczyć Polaków. No wiecie, tu wojna, Izrael wykorzystał takiego silniejszego, ale mniej rozgarniętego partnera, żeby go napuścić. Ostatnio pojechali Ukraińcy i tak patrzą, leci jakiś dron za parę tysięcy dolarów, nie? Taki nie tego. Ameryka wali jakąś rakietą ze statku, tu gdzieś jakimś patriotem. Normalnie wydali kilka milionów dolarów, a ten se dalej leci, jak leciał, nie? No i Ukraińcy mają takie swoje tam za kilka tysięcy też. No i bzdyki nie leci, nie? Także no, pokazuje, że rzeczywiście nie wystarczy mieć technikę, jeszcze trzeba mieć rozum, a nie wystarczy mieć technikę i rozum. Wiecie jeszcze, co trzeba mieć? Jak strzelą bramki, to tak pokazują. Można mieć technikę, rozum i gówno to pomoże, jak nie ma błogosławieństwa Bożego. O tym mówi Stary Testament nawet, ten pisany do Żydów, że tam, wiecie, konia można przygotować, rynsztunek można przygotować, ale kto daje zwycięstwo? Bóg. Także prosta sprawa. No, przeczytajmy może fragment. O, już się nam tu wepchnął episkopat, bo to dziady pchają się wszędzie. Biskupy katolickie, zobaczcie, już tu nawet do protestantów się wepchnęli i będą do synagogi zapraszać. Widzicie? Normalnie mówią, że Jan Paweł II jaki świetny był, bo poszedł do synagogi i w 40. rocznicę wizyty w synagodze oni piszą list. Nie? No to tam nie będziemy całego czytać, bo to wiecie, byśmy tu zasnęli. Niech se czytają w kościołach katolickich, tam już ludzie przyzwyczajeni, nie? Mają jakieś środki, że tak powiem, zaradcze na te nudy, na kazaniach, a już jak list jest, to już najgorsze, co może być. Tak pamiętam, bo katolikiem byłem, do kościoła chodziłem. List episkopatu to można było się wygodnie ułożyć, drzemkę komara sobie uciąć. Dobra, ale dajmy kawałeczek, żeby nie było, że tak no, pomstujemy na episkopat, a nie damy im prawa głosu. Niech się odezwał, proszę.
Po pierwsze, Kościół Chrystusowy odkrywa swoją więź z judaizmem, wgłębiając się we własną tajemnicę. Religia żydowska nie jest dla naszej religii zewnętrzna, lecz w pewien sposób wewnętrzna. Mamy zatem z nią relacje, których nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi.
No, to jeszcze omówimy na koniec, bo do tego wątku tego braterstwa rzekomego braterstwa judaistycznego i chrześcijańskiego. To jeszcze biskupi katoliccy wracają na koniec. Jest religią w pewien sposób wewnętrzną. Jak zwykle katolicyzm to nie może być jasne. I no co to znaczy, że religia judaistyczna jest wewnętrzna dla chrześcijaństwa? To już nawet Salomon by na trzeźwo tego nie rozebrał i my też na tę mądrość nie będziemy specjalnie zwracać uwagę, ale na pewno zapamiętajcie, że są naszymi starszymi braćmi. Nie? Jesteście naszymi umiłowanymi, czyli no, tu już nawet nie jest czy kochać, czy nie kochać, to już jest oczywiste, że tu miłość jest konieczna i jeszcze to są, to jest taka miłość do starszego brata. No, jeszcze może dajmy im trochę głosu.
Słychać tu echo słów apostoła Pawła z listu do Rzymian, gdzie mowa jest o dzikich gałązkach oliwnych, czyli poganach, wszczepionych w szlachetną oliwkę, którą są Żydzi żyjący w przymierzu z Bogiem. Kościół czerpie pokarm z korzenia tej szlachetnej oliwki. Do pawłowej metafory drzewa oliwnego odwoływać się będą wielokrotnie kolejni papieże, podkreślając jej aktualność. Odkryliśmy na nowo, że naród żydowski jest dla nas wciąż świętym korzeniem, z którego wyrósł Jezus, przypomniał papież Franciszek. A konieczność odczytywania nauki Jezusa i jego uczniów w perspektywie żydowskiej, w kontekście żywej tradycji Izraela, potwierdziła Stolica Apostolska.
No, brauny. Co te brauny na to powiedzą? Nie? Gaśnicowy, spółka i reszta. No tu to już jest takie wiernopodnańcze, nie? Tu widzicie, Izrael to jest jakiś szlachetny korzeń, tak? A Polacy to jest jaki korzeń? Dzicy! Dzicy! To mówi polski episkopat, naprawdę. No, wiecie, no przeczytajcie. Izrael to korzeń szlachetny, a Polacy to jacyś dzicy, wszczepioni w Izrael. Jeszcze do tego. No, no to nawet niektórym katolikom żyłka pękła. Rozumiecie? Kochają papieża, Matkę Boską i wszystko, co tam ten katolicyzm im nawija na uszy. Ale jak takie rzeczy o Żydach wypisują, to dla Polaka katolika jest za wiele. I stąd mówią zdajcy, nie? Teraz już nie na Nawrockiego. A wiecie, jak na Nawrockiego kibice Lech i Gdańsk mówią? Ja to nie będę powtarzał. Ale to dokładnie tak. Kibice Lechi powiedzieli na swojego umiłowanego prezydenta, tak jak Bóg mówi o organizacji kościelnej z siedzibą w Rzymie i mający zasięg światowy. Katolikos Rzymskos. No to tam właśnie takie słowo kibice Lechi o Nawrockim. Noż to co się, panie, dzieje? I na episkopat teraz złorzeczą. Zapamiętajcie sobie, bo to jest ważna rzecz. Zobaczcie, jak katolicyzm bardzo sprawnie manipuluje Słowem Bożym. Bo rzeczywiście to jest fragment listu do Rzymian, głównie 11 rozdział, ale zobaczcie interpretacja katolicka. Nie? Co jest tym korzeniem, z którego wyrastają te różne gałązki? Według interpretacji katolickiej, czyli fałszywej, bo to prawie z definicji, nie? To już wiecie. Jak się czyta prawdę moskiewską czy dokumenty Kościoła, to trzeba czytać na wspak. I wtedy dobrze człowiek wychodzi, bezpiecznie. Czyli według Kościoła katolickiego dzisiejszego tą szlachetną oliwką, szlachetnym korzeniem kto jest? Naród żydowski jest świętym korzeniem. To mówi katolicki episkopat. Katolicy, pobudka! Braun powinien jakąś sektę założyć teraz, nie? Od szczepieńców katolickich, czy jak, nie wiem. Ale dla katolików świętym korzeniem jest naród żydowski. Nie? To jest taka interpretacja. I te gałązki żydowskie to są święte, tak? Jak oni mówią? Szlachetne, przepraszam. To jest... Świętym korzeniem jest naród żydowski. Szlachetne oliwki to są właśnie ci Żydzi, a Polacy to są jakie? Gdzie oni mają? Dzikie? Gdzie? Na górze. Dzikie gałązki oliwne. Dzicy. No, to Polacy to dzicy są według tego. No, to dobrze, żebyście to, żeby przynajmniej do was, katolicy drodzy, to dotarło, nie? Bo zobaczycie, jak ta banda tych przebierańców i tytułujących się apostołami, następcami apostołów Chrystusa, jak was robi w konia. Kiedy wam mówię o Jezusie i o zbawieniu, wy jeszcze nie widzicie tego, że oni was robią w konia. Ale kiedy wam powiem, jak was robią w konia o Żydach, o, każdy zrozumie. Nie ma obawy. No, pokażę wam, co z kolei robią protestanci. Oni, Jan Paweł II, katolicy, Franciszek, dzisiejsi biskupi mówią tak. Idźmy do synagogi prawie że na kolanach. Do tych szlachetnych gałęzi. Do tego korzenia, z którego wyrastamy, do narodu żydowskiego. Idźmy do starszych braci z miłością. W pokorze. W takim nabożnym szacunku. To jeszcze później pokażę o zbawieniu, jak urzą. Zbawienie bez Jezusa im wyszło, no ale to niech będzie jak u Hitchcocka. A my zrobiliśmy coś innego. Wzięliśmy Żyda, naszego brata w Chrystusie, do żydowskiej synagogi w Kazimierzu Dolnym i zobaczcie, co się wydarzyło. Proszę.
Żyd! 100% gwarancja.
100% gwarancja. Dajcie to jeszcze raz.
100% gwarancja.
Wiecie, o czym mówi ten Żyd w synagodze? Mówi o Jezusie Chrystusie. I mówi, że 100% gwarancja, że kto uwierzy w Jezusa, ma przebaczone wszystkie grzechy, nie trzeba żadnych ofiar i ma już życie wieczne, na zawsze, nigdy nie kończące się. 100% gwarancja. Jest całe przemówienie tego naszego brata w Chrystusie, Żyda z narodu, ale nie judaistę, tylko już ucznia Jezusa Chrystusa w synagodze. On do Polaków po polsku wzywa do uwierzenia w Jezusa i mówi 100% gwarancja. No widać, że naród żydowski ma do transakcji, że tak powiem, upodobanie i zamiłowanie. Także mamy już to, co się dzieje w synagodze, no nie w Lublinie, ale w Lubelskim, głoszą Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego za twoje grzechy. To zrobili protestanci z telewizji Idź Pod Prąd. A zobaczcie, co każe nam Jan Paweł II, co każe nam tam Kościół katolicki i tak dalej, i tak dalej. A teraz na chwilę przenieśmy się na Kul, bo tam się dzieją kolejne odsłony fotowoltaicznej wojny. OZE, sroze, na dachu teraz.
Słuchajcie, to jest prawdziwy hit. Obejrzyjcie do końca. Właśnie teraz na dachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego montowane są setki paneli fotowoltaicznych.
Fotowoltaika jest kompletnie nieopłacalna.
Panie Czarnek, pan biegnie do rektora Kulu, prędziutko, niech demontuje te panele i buduje piece na węgiel.
Także widzicie, w Lublinie się dzieje. Mówiłem, że Lublin będzie no, epicentrum tej wojny politycznej, bo ten agent KGB Kaczor właśnie towarzysza Czarnka wyasygnował na przyszłego premiera. Także widzicie, dzieje się w Lublinie. No a my wracamy. A przy okazji, drodzy wyborcy Czarnka, zapytajcie go na najbliższym spotkaniu, czy rzeczywiście Polacy to jest dziki szczep, dzikie gałązki, a Żydzi to jest ten szlachetny. I czy rzeczywiście my, chrześcijanie, rośniemy na żydowskim, izraelskim korzeniu? Zadajcie mu to pytanie. Możecie zacytować ten fragment z Episkopatu. Zobaczymy, co OZE sroze wysmaży tym razem. No, a my przechodzimy do Biblii. Jest takie zdanie w Biblii, z tak zwanego błogosławieństwa abrahamowego. Przeczytajmy ostatni werset z tego błogosławieństwa, czyli Księga Genezis, 12 rozdział, wersety od 1 do 3, o ile dobrze pamiętam. I ja chcę na razie tylko trzeci werset, choć slajd może być cały, nie ma problemu, będziemy później go widzieć w kontekście, ale wielu chrześcijan mówi, że musimy popierać Izrael, i to w środowiskach protestanckich jest bardzo powszechne, ponieważ, i tu proszę o trzeci werset.
I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię... Nie mam.
No. Mówimy o Żydach, panie, to widzicie, co się dzieje już. Hejterzy działają, żeby nie było, poradzimy sobie. Nie mam problemu.
I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę, i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.
Tak. To jest werset, który dzisiaj sobie chrześcijanie powtarzają i mówią, że oni muszą błogosławić Izraelowi, żeby Bóg im błogosławił. Nie? To słyszeliście być może, no nie w naszym kościele, bo takich głupot my nie opowiadamy, ale w wielu kościołach protestanckich, być może tam u jakichś charyzmatycznych katolików, też ten werset w tej roli występuje. Nie? To, żebyście sobie tylko pamiętali, dojdziemy do niego, do właściwej interpretacji tego wersetu, ale zacznijmy od początku. Bóg rzeczywiście wyprowadził Abrahama. Wiecie, z jakich narodów pochodzi Abraham? A z tych dzikich? No przecież Żydów wtedy nie było. No nie może od świętego korzenia pochodzić, nie? No przed Abrahamem nie było Żydów, to nawet żaden Żyd chyba nie powie. Czyli oni z jakiegoś Abraham z jakiegoś nieświętego pogańskiego korzenia musiał być, nie? No to właśnie i był. To mniej więcej tam, gdzie teraz te rakiety w obie strony latają. Tak a propos, tak jak opowiadałem, niedawno Żydzi uwierzyliście Mesjaszowi temu Netanyahu i Mesjaszowi Trumpowi, że dadzą wam pokój. Trump ogłosił w Knesecie, że nikt tu nie potrafił dać pokoju przez 3000 lat, czyli Jezus też nie. Normalnie jak prezydent Chop, taki głupek, nie? Też się machnął na Jezusa. No to teraz Żydzi, możecie zobaczyć, ile wart jest Mesjasz Trump i Bibi. No, walnęło w tę, jak ona się nazywa, Diana, czy jak ta? Dimona. I mówią, tam, co tam jest w tej Dimonie? No jakiś reaktor może atomowy. Wiesz, tu Persom nie pozwalają, a Izrael może, nie? I to nie jest tylko reaktor, ale oczywiście bomby atomowe są gotowe, nówki i tak dalej, i tak dalej. Także no, ciekawe rzeczy się dzieją na Bliskim Wschodzie, ale to zapraszam jutro na 13, jak Bóg da, jeśli chcecie omówienie tej sytuacji bardziej militarno-politycznej. My wracamy, skąd się wzięli Żydzi? No, wzięli się z pogan. Nie? Bo ich ten ojciec Abraham, no to był wzięty z dzikiego szczepu, nie wiadomo z czego i tak dalej, z Chaldejczyków, i, czyli dzisiejszy Irak gdzieś, stąd się wziął. I mamy ten drugi ważny moment dla Izraela, to jest przymierze z Mojżeszem. Dostają w dupę w Egipcie przez kilkaset lat i Bóg powołuje Mojżesza, żeby ich wyprowadzić, nie? Wyprowadzić do ziemi obiecanej. No oczywiście jest to symbol nieba, oczywiście jest też ofiara, Pascha, to wszystko tam się dzieje i mamy Stary Testament, stare przymierze. Stare, czyli już dzisiaj nieaktualne, w takim sensie, że jest nowe, które zastąpiło stare. No ale o tym mówiłem tydzień temu i wiele razy o tym mówię. Także wtedy wszyscy pamiętają o przykazaniach, tak, pamiętają o błogosławieństwach, jakie spadną na Żydów, jeśli. Jakie jest jeśli? Pamiętacie? Jeśli będą słuchać Boga. A zobaczmy, co się stanie, jeśli nie będą słuchać Boga. Żydzi nie lubią tych fragmentów. Episkopat chyba też o nich nie pamięta. A to my przeczytamy?
A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę 7-krotnie ciosy na was za wasze grzechy.
I tu jest cała litania. Naprawdę jeszcze lepsza niż ta o wieży i kości słoniowej. Nie? Jakie to kary Bóg ześle na Żydów, jak nie będą go słuchać. Dajmy tylko trochę, bo to jest naprawdę długi fragment, można sobie cały przeczytać, ale taki, żeby mieć, że tak powiem, wejrzenie, o co tam chodzi. Jakie to kary spadną na Żydów, kiedy oni zdradzą, porzucą Boga.
Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski i rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych bałwanów i obrzydzi was sobie moja dusza. Obrócę wasze miasta w ruiny i spustoszę wasze świątynie i nie będę wąchał woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię tak, że osłupieją nad nią wasi wrogowie, którzy na niej zamieszkają. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną.
No, paskudny obraz, nie? Totalny disaster. Klęska, rozwałka, trupy, wszystko rozwalone. Tak, taką Bóg dopuści hekatombę na Izraela, że nawet, zobaczcie, wrogowie Izraela, wow! Czyli większe zniszczenie będzie niż nawet ci wrogowie planowali. Nie? To warto pamiętać. No, nam się od razu wydaje, aha, to Bóg zniszczy Izrael. No nie, zobaczmy następny wers.
A jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż ja, Pan, jestem ich Bogiem.
Tak, to warto pamiętać, bo to jest naród wybrany, na którym ma się pokazać też wierność Boga. Nie? Ma się pokazać, jak Bóg działa, jak działają Jego właśnie wybory, jak działa przymierze z Nim, jak działa Jego błogosławieństwo. To wszystko ma się pokazać na narodzie, wybranym na narodzie żydowskim. I no, wiemy, że to wszystko spadło. Te wszystkie rzeczy bardzo przykre spadły na Izrael. Przez prawie 2000 lat nie było go na powierzchni ziemi. To mówiłem dlaczego. Tydzień temu Jezus przychodzi i mówi, ileż to razy Żydzi chciałem was zebrać, a nie chcieliście, a nie chcieliście. No to teraz inaczej pogadamy. Nie? To jak ktoś chce, to tydzień temu o tym mówiłem. Zobaczcie, że pomimo tego strasznego karcenia, tych ciosów, które Bóg daje swojemu wybranemu narodowi, to nie obrzydzi ich sobie tak, by ich wytępić i zmienić obietnicę, czyli naruszyć przymierze, które im dał. Nie? Czyli to trzeba pamiętać. Żydzi dzisiaj są w buncie i niewierze wobec Boga. Na Żydów spada karcenie na różne sposoby i spadało przez ostatnie parę tysięcy lat, dwa dokładnie. Bo wcześniej, już w czasach Jezusa, oni się podnosili. Oni już mieli świątynię, już mieli takie quasi państwo, mieli oczywiście kastę kapłanów. Myśleli wtedy dużo o, że teraz przyjdzie Mesjasz jako ten król. Dlatego kiedy Jezus przyszedł, to pamiętacie, co Żydzi chcieli zrobić? Czerwony płaszcz, wodzu prowadź na Rzym, nie? I wszystkich wrogów teraz pokonamy. No, pamiętacie, Jezus się tam uciekł, odżegnywał się od takiej roli, ale wtedy mieli naprawdę rozbuchane dosyć te oczekiwania takie izraelskie, państwowe, błogosławieństwa i tak dalej. Nie? Potem przyszli Rzymianie. W 70 roku to wszystko się skończyło, ale Bóg obiecuje, że nie obrzydzi ich sobie tak, by ich wytępić i nie naruszy przymierza z nimi. To teraz przeniesiemy się do listu do Rzymian, w którym apostoł Paweł tę trudną, bo trzeba powiedzieć, że relacje narody, poganie, chrześcijanie, a Żydzi to są trudne tematy w Biblii. Nie? No ale ja nie lubię tematów łatwych, nie? No to biorę się za trudne i mam nadzieję, że też sobie to cenicie. Przenosimy się do listu do Rzymian, kiedy właśnie Żydom i poganom Kościół w Rzymie składa się z Żydów i pogan już, on im tłumaczy te zawiłości pomiędzy Żydami a poganami. bo są dwa, można powiedzieć, schematy. Pierwszy schemat żydowski, czyli gardzenie poganami. Pamiętacie, jak apostoł Piotr przyszedł do domu Korneliusza, 10 rozdział Dziejów Apostolskich. On mówi, nie wejdę do was, bo to dla mnie jest nieczyste. Wasz dom jest nieczysty dla Żyda. Nawet nie pomyśl, żebym ja wszedł do środka. Jezus mu nakazał, idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom, nie? Wszystkim poganom. A apostoł Piotr, ten najbardziej taki wyrywny, pyta Korneliusza poganina, po co mnie wezwałeś? Jemu do apostolskiej głowy nie przyszło, że poganie w ogóle mogą być zbawieni przez Mesjasza. Rozumiecie to? Czyli to jest ten jedna skrajność, czyli taki teokratyczny, nawet coś więcej, bo oni uważają, że to zbawienie nie jest w ogóle dla pogan. Chyba, że się tam obrzezają, utną sobie kawałek i tak dalej, no to wtedy możemy pogadać, ale i tak nie wiadomo, bo to poganie przecież jacyś, nie? Nie wiem, trzeba by to nazwać dzisiaj nacjonalizm, może faszyzm nawet taki, czy jak. I to jest z jednej strony. Ale kiedy chrześcijanie zaczęli rozumieć, co się stało z Izraelem, co się dzieje z Izraelem i że zbawienie teraz jest głoszone poganom w Chrystusie, to co zaczęli robić? To oni się zaczęli wywyższać. I oni zaczęli pogardzać tymi Żydami. A wyście w Jezusa nie uwierzyli, a wyście Jezusa zabili i tak dalej. Z drugiej strony powstał, można powiedzieć, taki faszyzm, nacjonalizm chrześcijański. No i teraz apostoł Paweł, pisząc do kościoła, który składa się z Żydów i z pogan, musi to trudne, złożone zagadnienie i historycznie, i teologicznie rozwikłać. No to zapraszam, 9 rozdział.
A Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory.
Na co zasłużyli Żydzi? Jeśli chodzi o swoje uczynki, odrzucenie Mesjasza i różne takie rzeczy, niewiarę według Boga. Paweł jasno mówi, zniknęlibyśmy spaleni ogniem z nieba jak Sodoma i Gomora. On mówi, my jako Żyd. Nie? Tam w kontekście to widać. Ja, bo to jest od 9, 10, 11, duża porcja materiału. Jak ktoś chce, to Biblia w czasie zarazy, list do Rzymian, omawiamy werset po wersecie. No to jak ktoś chce, to może sobie tam szczegóły więcej jeszcze zgłębić. A tu wybieram takie, no, że tak powiem, punkty, jak na wykładzie, żebyście się mniej więcej zorientowali, a resztę można doczytać w domu, tak jak na każdym porządnym uniwersytecie. Nie? Nie wiem, czy wiecie, że jak powstały kościoły luterańskie, no to był problem, jak się mają ubrać ci pastorzy. Nie? No nie chcieli tak się ubrać jak ja, czyli normalnie. No to ubierali się normalnie po swojemu, bo to byli profesorowie uniwersytetów. Stąd takie te berety z jakiejś tam skóry, nie wiem, z dupy tam mamuta czy z czegoś, nie wiem, jakieś takie pelerynki i tak dalej. I jakbyście zobaczyli stroje luterańskie tuż po odejściu, no bo nie chcieli tych wiecie, koloratek, tych wszystkiego, co miał kler katolicki, no to wzięli stroje profesorów tamtych czasów. Dzisiaj jeszcze, jak jest jakaś gala na uniwersytecie, to też tak się trochę podobnie do pastorów protestanckich profesorowie ubierają, to, żeby była jasność, to właśnie protestantyzm to był rozum, czyli uniwersytety plus Biblia, nie? I stąd właśnie są kościoły protestanckie, skąd do obu tych źródeł tego rozumu, symbol uniwersytety i do oczywiście Biblii cały czas się odwołujemy, nie? Także stąd praca domowa to jest coś normalnego w kościołach protestanckich, nie można przespać kazania. Także ja daję takie punkty. Pamiętacie o tym, że Bóg powiedział, że strasznie ich potraktuje, jak okażą się niewierni, jak nie będą chcieli go słuchać, jak odrzucą Boga, ale ich nigdy całkowicie nie przekreśli. I teraz apostoł Paweł mówi, nie? Że choćby tych Żydów było jak piasek morski. Teraz Żydów jest niewiele. Żydów jest około 9 milionów. Obywateli Izraela jest ponad 10, właśnie im stuknęło, przeszli 10, ale ponad 2 miliony to są Arabowie. Nie? Czyli samych Żydów jest w Izraelu około 8 milionów i jeszcze diaspory też około mniej niż milion się szacuje, no to tam niech będzie razem 9. No to, to wiecie, to poziom, nie wiem, no, małego europejskiego narodu, małego, nie? To Węgrów mniej więcej chyba gdzieś tyle jest. I jeszcze do tego tacy Żydzi świeccy, a ich jest większość, tam niespecjalnie wierzący, oni przeszli w ten system europejski, czyli mało dzieci mają. Tam się rozmnażają ci Arabowie głównie, plus ci tacy Żydzi długowłosi, czyli pejsaci, jak to się mówi, nie? To oni jeszcze, ale ich też jest niewielu. Oni nie chcą też brać udział w wojnie żadnej Izraela. Oni tylko po socjal. No widzisz, 100% pewności mają, nie? Socjal biorą, do wojska iść nie chcą. Czyli kto ma iść do wojska izraelskiego? A wiecie, a przeciwko nim Persowie. To tam nie wiem ile, 80 milionów? Toż tam armię mogą jaką chcą sobie wystawić, nie? No to Żydzi nie mają szans w walce lądowej. Muszą znaleźć nawrockich różnych, nie? I tak inaczej i tak dalej, nie? Stąd ta wizyta Nawrockiego, ale to do poniedziałku. Poczekajcie, zresztą już o tym mówiliśmy, jak chce przehandlować polską krew, polskie złoto, polskie miliardy i tak dalej, no bo ambasador Rose kazał, nie? No to przecież wiecie. Mamy Stary Testament, że Bóg zawsze pozostawi resztkę. I mamy już Nowy Testament, gdzie apostoł Paweł odwołuje się do Izajasza, już teraz nie do Mojżesza, ale do późniejszego proroka Izajasza, że będzie resztka ocalonych. Nie? I on mówi, że ta resztka to jest z litości Boga, z wierności Boga, nie nagrodą za to, że oni dobrze postępują, tylko z tego, że Bóg obiecał. Bóg obiecał i nie złamie swojej obietnicy. Miłosierdzie, łaska i obietnica. Dlatego do dzisiaj jest resztka Żydów, którzy są przy Bogu. Którzy są przy Bogu. Ale żeby było jasne, że to jest wypełnienie proroctw Starego Testamentu. Że tylko resztka Żydów w pierwszej fazie, czyli tylko drobna mniejszość Żydów posłucha Boga. Reszta będzie pewna siebie, pyszałkowata, będą starali się swoją religię stworzyć, a nie pójdą za tym, co Bóg objawił. Czytajmy dalej.
Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
No, tu mamy coś nowego. Bo tam, że jest ta resztka, no to było widać już w Starym Testamencie i u Mojżesza, i u Izajasza. Paweł mówi, że on uwierzył w Jezusa i on jest tą też resztką. No, podaje też tam przykład jednego z proroków, który myślał, że już jest sam. On mówi, nie, nie jesteś sam, ja tu mam poukrywanych tych proroków, tam parę tysięcy i tak dalej. Także to wszystko jest w tych rozdziałach, można sobie szczegółowo przeczytać, ale ja pokazuję takie główne punkty. Teraz. Bóg pokazuje nową rzeczywistość. Rzeczywistość zbawienia. Zbawienia przez wiarę, nie przez przykazania, nie przez uczynki, mówiąc językiem katolickim, ale przez wiarę. Nie? Wiarę oczywiście nie jakąś tam mistyczną, nie wiadomo w co, wiarę w Jezusa. Kto zaufał Jemu, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. I ten 12 werset, zobaczcie. W zbawieniu tutaj nie ma różnicy między Żydem a Grekiem. Pamiętacie list episkopatu? Co episkopat polski sądzi o Polakach? Że to jest jakaś dzika gałązka wszczepiona w święty żydowski korzeń. A tu nie ma różnicy. No to co jest prawdą? To, co bredzi episkopat, czy to, co mówi Pismo Święte? Chyba jest oczywiste. W sprawie zbawienia nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, czyli między Żydem a poganinem, między Żydem a Polakiem i tak dalej, Niemcem, Anglikiem, wpisz właściwe. Dla wszystkich chce zbawienia. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Jezusa, zbawiony będzie. Proste, jasne, klarowne. Jedziemy dalej.
Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch
do... Poczekaj, jeszcze zróbmy przerwę na tym slajdzie, bo tu jest, niech ta myśl się wryje, bo tu jest nasza rola. Tu jest, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Niezależnie, czy Żyd, czy poganin, Grek, Polak, wszystko jedno. Ale jak mają wezwać imienia Jezusa, jak go nie znają? Nie słyszeli o nim. To takie pytanie dla was testowe. Jak myślicie, czy katolicy słyszeli o Jezusie? Nie. Słyszeli część prawdy o Jezusie, ale nie słyszeli najważniejszej. Że Jezus każdemu, kto go raz wezwie, daje za darmo ratunek od wszystkich grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tego żaden katolik nie słyszał, chyba że ogląda telewizję Idź Pod Prąd. No ale ja mówię, od episkopatu tego nie słyszał. Nie? Czyli oni innego Jezusa znają. Nie? Oni znają Jezusa, który może jest kimś takim jak przewodnik, jakiś, jak za nim pójdziesz, jak wytrwasz, jak kupisz od nas. To jest bardzo ważne. Jak kupisz od nas zestaw startowy, nie? Czyli chrzest. Jak będziesz kupował na premiach lotnych od nas zestawy startowe, to jest sakramenty. To może do mety dojdziesz, ale przed metą jest rów z wodą. Czyściec się nazywa. I tam ksiądz jest przewoźnik. Babciu, daj za dziadka. No, znacie to. To jest religia katolicka z chrześcijaństwem nie mająca nic wspólnego. Jezus zapłacił doskonale za wszystkie grzechy każdego człowieka, czyli za twoje grzechy, nawet przyszłe, nawet te, o których ty nie wiesz, ale on wie, on już zapłacił. I stoi u twoich drzwi i chce dać ci przebaczenie ich wszystkich. Od pierwszego twojego grzechu do ostatniego. Za jednym razem. Na tym polega ten najwspanialszy prezent, jaki Bóg dał światu w Jezusie Chrystusie. Sportowcy, Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował ciebie, świat, aby każdy, czyli ty, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelia o darmowym zbawieniu. No dobra, czyli to jest nasza rola, nie? Tam, że wszyscy są tacy sami, Żydzi, w sprawie zbawienia Żydzi i Grecy nie ma różnicy, muszą uwierzyć w Mesjasza. Tu jest nasza rola, dlatego my się tak jaramy, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Dlaczego my się tym jaramy? Bo Bóg się tym jara. Jak piękne są nogi tych, którzy właśnie głoszą Ewangelię. Dalej.
Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak. Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi.
Amen. Nie wszyscy uwierzyli. I to, mówię, jest list do Rzymian, gdzie są Żydzi i poganie. tu jest cytat z Izajasza, czyli to głównie się tyczy w pierwszej kolejności do Żydów, że Żydzi nie chcieli słuchać zwiastowania o Mesjaszu Chrystusie. Słyszeli. Nie? I tu jest jeszcze też to proroctwo, w którym uczestniczymy teraz, że ten głos o Chrystusie ma się do całej ziemi ma dotrzeć. Jedźmy dalej.
A Izajasz waży się nawet powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada: cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego.
Żydzi odrzucili, poganie przyjęli. Widzicie jasno ten moment, w którym się teraz zajmujemy. Pamiętacie, jak Jezus mówił, że starałem się jak kokosz zgromadzić was pod swoje skrzydła, ale nie chcieliście. To tydzień temu szerzej omawiałem. Tu apostoł Paweł powtarza to samo. Cały dzień wyciągałem ręce do Żydów, którzy byli nieposłuszni i oporni. Nie chcieli uwierzyć w Jezusa. Nie? Uwierzyli poganie. Uwierzyli poganie i to masowo. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. To misjonarze, to apostołowie dotarli do tych ludów. Oni czekali, ale nie wiedzieli, skąd to przyjdzie. Tylko czekali. Przeczytajcie sobie 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest mowa o Ateńczykach, którzy czekali. I apostoł Paweł do nich przyszedł. I odwołał się do wcześniejszych znaków z ich historii. I pokazał im, co dzisiaj chce od nich, Greków, pogan, Jezus Chrystus. No, oni zareagowali różnie, ale ogólnie poganie masowo się nawrócili, a Izrael masowo zatwardził swoje serca przed Jezusem, co praktycznie jest do dnia dzisiejszego, choć jest już, tak jak pokazywałem wam, Żyda mesjańskiego, czyli tego, który porzucił judaizm i nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Takich Żydów jest już około 5% populacji żydowskiej, co jest znaczną różnicą. I jeszcze ciekawostka. Wiecie, gdzie pierwsze synagogi mesjanistyczne się pojawiły? W dużej liczbie? O tam może gdzie pierwsze, to tam trudno by było tak jasno pokazać. Chyba, że ktoś wie, to niech pokażę. Najwięcej synagog mesjanistycznych było w przedwojennej Polsce. Na masową skalę. W Warszawie, zdaje się, były 4 synagogi mesjańskich Żydów, czyli tych, którzy już uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Nie? Potem przyszedł Holokaust, II wojna światowa. To się znowu cofnęło, ale teraz znowu jest około 500 000 nawróconych do Jezusa Żydów. No, procent jest większy, wiecie, 5% to większy niż w Polsce, bo w Polsce to jest 0,2, nie? Tam jak bardzo by mocno szukać. Nie? Może trochę więcej, bo mówię, tu rejestru nowonarodzonych chrześcijan nie ma. Na przykład my mówimy codziennie Ewangelię, ile ludzi uwierzyło, to sam Bóg raczy wiedzieć. Nie? My nie wiemy. Może w cholerę, a może niewiele, Trochę się zgłasza. Zachęcamy tych, którzy uwierzyli, zgłoście się do nas, bo jeszcze mamy wam dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, nie tylko na kazaniach, bo też spotykamy się w średnich grupach po różnych miastach w Polsce. Jeszcze będę mówił o tym. Później spotykamy się też w małych, kilkuosobowych grupach lub indywidualnie, jeśli jest potrzeba. A to jest takie raz w tygodniu takie spotkanie główne, gdzie wszyscy się spotykamy naraz, ale to nie zabezpiecza wszystkich potrzeb duchowych człowieka. Nie? W każdym razie widzimy, że Izrael nie odpowiedział swojemu Bogu. Jest dzisiaj ludem nieposłusznym i opornym. Czytajmy dalej.
Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się skarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają.
No to możemy jeszcze dalej.
Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
Amen. Nie z uczynków, czyli z łaski. No tu ktoś powie, no wybór z łaski. Bóg okazuje miłosierdzie nad wszystkimi. To co mówiłem. Po całej ziemi jest głoszone Jego imię. Jezus umarł za wszystkie grzechy. Czyli Bóg okazuje łaskę wszystkim. Ale nie wszyscy odpowiedzą, czyli wybiorą łaskę. Spora część, większość wybierze zbawienie z uczynków, bo im się w głowie nie mieści, że Bóg może być aż tak miłosierny, litościwy, łaskawy, że wszystko im daje w prezencie. To się człowiekowi naturalnie w głowie nie mieści i on będzie próbował trwać przy jakichś uczynkach i sakramentach. Nie rozumie, że uczynki lub sakramenty to jest przekreślenie zbawienia z łaski. Nie? Czyli Paweł mówi, że Izrael nie został całkowicie odrzucony, że on jest przykładem Żyda, który nie został odrzucony, wręcz przeciwnie, jest w służbie Jezusa i to bardzo ważnej, nawet mówi, no w służbie pogan jestem, apostołem pogan jestem, bo ci moi Żydzi nie chcą uwierzyć. No, i on se tak kombinuje. Tu w liście do Rzymian mówi tak, wiecie co? Ja będę wam głosił Ewangelię, a oni będą patrzeć. Ci Żydzi. I tak ich żółć zaleje. Takim szczęka się zaciśnie. Zazdrości, że poganom Bóg błogosławi. Że poganie cieszą się wspólnotą z Jahwe. Że co się stanie, pamiętacie? Że ci Żydzi z zazdrości się nawrócą. No taki miał plan. Sprytny. Ale my jedziemy w kierunku stosunek chrześcijan do Żydów. I teraz podchodzimy pod to drzewo oliwne. Ale widzicie, że no, już teraz wiele takich punktów pośrednich, czyli kontekst tego pojawienia się drzewa oliwnego, no to już mam nadzieję dość dobrze rozumiecie, stąd przechodzimy dalej.
Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane...
Nie. 11 rozdział, 13 i 15 werset. To jest to, co powiedziałem, ale no niech to powie apostoł Paweł.
Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię... Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych?
O, nad tym wersetem się chwilę jeszcze, bo to już powiedziałem wam. Cofnijmy się jeszcze do Rzymian 9. 28, 27, 29. Dajcie mi ten fragment. O, i tu, to ja sobie sam poradzę. Mówiliśmy o tej resztce i tu część tej resztki to jest apostoł Paweł, inni apostołowie, też przecież wszyscy Żydzi. Maryja, też Żydówka. To Giertych tłumaczy tym patoprawicy, że Jezus, Żyd, Maryja, Żydówka. No ale czy to znaczy, że mamy kochać Izrael i wysyłać naszych chłopców na wojnę izraelską? To chyba nawet i mecenas Giertych by tego nie powiedział, no ale zobaczymy, jak się rozwinie historia. My mamy trwać wiernie przy Słowie Bożym i stąd dzisiaj ten temat. Zobaczcie, o czym tu jest mowa. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. Tylko resztka ocalona będzie. To jest ten kontekst. Jakaś zagłada przyjdzie niebawem na Żydów. To są lata 60. pierwszego wieku. Pamiętacie, co się stało w 70? Moim zdaniem ja tak to interpretuję. Zresztą tydzień temu pokazywałem list do Hebrajczyków, że tam już jest bliskie zaniku stare przymierze. Nie? I tu, że Bóg wykona ten wyrok za odrzucenie Jezusa. Rychło i w krótkim czasie na ziemi. 70 rok, za parę lat to się wydarzyło. A w Apokalipsie, czyli już księdze, która jest po, datuje się ją na powyżej 90 roku naszej ery, wtedy jeszcze żył najdłużej z apostołów, apostoł Jan, no jest już po zburzeniu Jerozolimy, po zburzeniu świątyni i w Apokalipsie, co widzimy? 13 zdaje się rozdział Apokalipsy, Gancnówka, nowa świątynia. Ale to dopiero w apokaliptycznej przyszłości. No ale teraz wracam, chciałem tylko wam tu pokazać, jak Pismo Święte jest historycznie dokładne. On to mówi w latach 60. pierwszego wieku. Za parę lat Izraela nie ma. A my wracamy do tego fragmentu, na którymśmy skończyli. Czyli 11, werset 15, o tu. Bo tu pokazuje dalej. Tam mamy ten wyrok. Mamy odrzucenie, nie? Którego jeszcze nie ma fizycznie, ale ono będzie za parę lat. I my, kiedy już czytamy, to wiemy. Odrzucenie ich jest, co dało? Rozgłoszenie Ewangelii całemu światu. No to co będzie, kiedy Żydzi z powrotem się nawrócą do Jezusa? Czyli przyjęcie ich. Jeśli nie zmartwychwstaniem. Czyli no, nowe niebo, nowa ziemia. Nie? I na to czekamy. No ale my idziemy teraz do tych relacji chrześcijanie-Żydzi, bo tu mamy teoretyczną i historyczną podstawę, teologiczną i historyczną. No a teraz przychodzi do tych relacji, już dzisiejszych, można tak powiedzieć, do tego, co episkopat nam o tych gałązkach oliwnych próbuje powiedzieć. Proszę bardzo.
Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.
Na podstawie głównie tego wersetu stworzyli ten swój bełkot. Nie? Tylko, że zobaczcie, co im wyszło. No, że Żydzi są gałązkami tymi, no, jak tam szlachetnymi, oni tam mówią, tak? My jesteśmy tymi gałązkami dzikimi. No dobra, tu się jeszcze zgadza. I jest jakiś korzeń. I oni twierdzą, że tym korzeniem jest naród. No to ja się teraz pytam. To tak logika. Na kulu Czarnek logiki nie rozumie o zesrodze i se kupił panele, znaczy dokładnie wziął dotację. Ojro niemieckie! Przygruchał ten, że tak powiem, pisowski katabas, nie? Przygruchał to znienawidzone ojro, trochę zarobił, a później mówię, w dalszej perspektywie zdemontuję. Już ci kto wierzy. Będziesz dalej czerpał zyski z tej fotowoltaiki i tak dalej, nie? Także tu mamy podobną sytuację logiczną, nie? Tam oczywiście, że Czarnek nie ma logiki, że na kulu to już o logice zapomnieli, o zesrodze właśnie montują na dachach, to widzieliśmy, ale oczywiście stoją murem za Czarnkiem, nie? I wszyscy źli na nas tam wysyłają różnych, wiecie, hunwejbinów, ale to inna historia. No bo patrzcie, jeśli Żydzi są tymi odłamanymi gałązkami, a episkopat mówi, że Żydzi są też tym korzeniem, To co, Żydzi się odłamali od samego siebie? Czy jak w Rejsie, że poeta jest i twórcą, i tworzywem. To jest logika czarnka, katolicka, diaboliczna jakaś. Bo normalna logika, tu mówię, tu są nowe, te gałązki z dzikiego drzewa, nie? Z innych narodów. Tu są odłamane, a tu jest jakiś korzeń. I kim jest korzeń? Noż nie może być połamanymi gałęziami. Widzieliście? Ja wczoraj na przykład przecinałem trochę tutaj drzewka owocowe. Noż to korzeń w ziemi. Ja tu gałąź odciął i to na spalenie pójdzie i tam żadnych już nie będzie z tego nie wiadomo czego, mycyjów, nie? No to jak może być i odciętą gałęzią i korzeniem? Czarnek, ty idź do sadu, jak nie masz swojego drzewa żadnego, idź do sąsiada i zobacz, że jak odetniesz gałąź, korzeń dalej siedzi i rośnie. No, episkopat, gdzie by oni co robili własnymi rękami, to zapomnij, nie? Czyli zobaczcie, mamy tekst, na którym się episkopat oparł, ale jest coś nie tak, nie? Jest to, te drzewa, te gałęzie szlachetne, powiedzmy, niech będą. Są gałęzie z dzikiego, czyli z innych narodów, drzewa innego, ale zostały wszczepione w jakiś jeszcze niewiadomy korzeń, a nie w tamte żydowskie gałęzie, które poszły na wyrzucenie. Nie? Bo przecież zostały odcięte i koniec. No, tu nie ma ich teraz. A oni mówią, że ich nie ma i są. Wyższa racja bytu. Nieobecność wyższą racją bytu. Nie? Ale to już tu zamkniemy kurtynę. Ja tylko pokazuję, że coś jest nie tak w interpretacji katolickiej. No to czytajmy dalej.
A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Ta.
Czyli dzisiaj Jakub w jakim jest stanie? W episkopacie? W stanie bezbożności. No proste jak 2 razy 2. Oczywiście są mesjańscy Żydzi, no to oni są naszymi braćmi w Chrystusie, ale cały Syjon, cały Jakub, można powiedzieć Izrael, tkwi w bezbożności. Nie? Kiedyś w przyszłości Bóg doprowadzi do ich całkowitego nawrócenia, ale jeszcze cofnijmy się do wcześniejszego wersetu, bo tu jest cel. Pamiętacie, mówiłem o tym, co się zaczęło dziać w kościele pierwszego wieku. Najpierw był ten szowinizm żydowski, potem pojawił się szowinizm pogański. Czyli nienawidzili Żydów, gardzili Żydami. Nie? I teraz co mówi tu apostoł Paweł? Widzisz? Nie wynoś się. Katolicy mają do tego tendencję. My w prawdziwej, jedynej na cały świat wierze, a reszta, panie, wszystko Żydy i masony, cykliści jeszcze tam na boku i tak dalej, nie? No taka jest perspektywa braunokatolicka. Braunosraunokatolicka, o, to tak będzie właściwe, nie? Ale tak jest. Oni tak myślą, że są lepsi od Żydów. Bo Żydzi zabili Pana Jezusa, a my kochamy świętego Andrzeja Bobole i panienkę najświętszą. Toż to przecież Czarnek powiedział, dzięki komu wygra. Powiedział coś o Bogu? Powiedział o Jezusie? Nie, powiedział o najświętszej panience i Andrzejowi, o Andrzeju Boboli. I on wygra dzięki nim. I oni są lepsi od Żydów, myślą. W ogóle w Jezusa nie wierzą, ale od Żydów są lepsi, nie? Grzeszą, kradną, oszukują, zdradzają Polskę. Żony zdradzają. Znowu poseł Pięta się modny robi. Ta pani ten mówi, że to z bok jakiś. No ale to zostawmy dla pudelka. I tak dalej. To jest najbardziej katolicki z katolickich. U Rydzyka wychowany poseł Pięta, Piętaszek tak zwany. tak jak Duda Dudaszek. Pamiętacie? Także to się, on też zresztą różne szturchadła, tam ten katolik wielki, świętojański, a ten katolik, co nawet Biblię przeczytał, co prawda bez zrozumienia, to co on tam robił w Sopocie? Tam koło Granda? Stawiał te figurki kobiet, kobiety jedynej tam i tak dalej, nie? Dla Niemca, no ale to już zostawiamy. Także katolicy i część może protestantów mamy tendencję, czy mają tendencję do wywyższania się nad Żydów. I dlatego Paweł tak drobiazgowo, szczegółowo tłumaczy i historię zbawienia, i aktualność zbawienia, i przyszłość zbawienia, żeby nie było w Kościele rozdwojenia. Nie ma Żyda i Greka przed Chrystusem. Nie ma Żyda i Greka, jeśli chodzi o grzech. Tak samo grzeszą Żydzi, jak i poganie. I wszyscy potrzebujemy zbawienia. I w Chrystusie w tym sensie jesteśmy równi. I w Kościele jest miejsce dla Żydów nawróconych do Jezusa i pogan nawróconych do Jezusa. I żadne wynoszenie się jednych nad drugich, nacjonalizmy, szowinizmy są absolutnie niedopuszczane. Ale nie można z kolei iść w drugą stronę, bo można się nie wynosić, ale co można być? Można kogoś wynosić i jak mówisz, że to jest starszy brat, że my dzicy, a oni święci i my wszczepieni w ich święte drzewko, no to... O tak, przed Żydami? Spadaj. Ćwoku. Mówię do biskupów katolickich, nie? Nie wynoś się, ale i nie płaszcz się. Dalej.
A to będzie przymierze...
Możemy dalej jeszcze.
A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.
Z jakiego względu Żydzi są wybrani i umiłowani przez Boga? Żydzi w niewierze. Nie ze względu na nich. Absolutnie ich postępowanie nie podoba się Bogu. Pamiętacie, co było? Odwrócę bezbożność od Jakuba. Jakub żyje w bezbożności. Tylko ze względu na obietnice, które Bóg dał ich praojcom. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Tę prawdę o Bogu używamy też do przekonania chrześcijan, którzy żyją w pogaństwie, tak naprawdę, w katolicyzmie. Spora część protestantów myśli, że ma warunkowe zbawienie, że jeśli będą trwać w Chrystusie, chodzić do kościółków, nie wiem, tam czytać Biblię i tak dalej, to będą zbawieni, ale nigdy tego pewni być nie mogą. Przeczytajcie sobie. No i tu mi jakiś epitet, ale Kubusie, przeczytajcie sobie ten werset. Nieodwołalne bowiem są dary i powołanie Boże. To właśnie Bóg pokazał w swoim narodzie wybranym, że jak raz im obiecał, to nawet jak oni się będą prostytuować, to On dalej jest im wierny. Za moje i Twoje grzechy Chrystus poszedł na krzyż Golgoty. Obmył mnie i może obmyć Ciebie dzisiaj swoją krwią. I ani moje, ani Twoje uczynki są Mu niepotrzebne, bo Jego łaska, Jego krew zakrywa wszystkie moje i Twoje grzechy. I chociaż ja bym zrobił coś niegodziwego w przyszłości, to dar zbawienia jest tak piękny, bo jest jaki? Pierwszy werset 29, pierwsze słowo 29 wersetu? Nieodwołalny. Bóg nie zabiera. Pamiętacie, co dzieciom się w naszych czasach mówiło? Kto daje i zabiera, drodzy głupi protestanci, którzy wierzycie w Wańkę Wstańkę, dziś zbawiony, jutro potępiony, a w środę znowu zbawiony. To se, jak już nie wierzycie Pismu Świętemu, to se tę prawdę, którą nas jako dzieci uczyli, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Chcecie Boga do piekła? Jak Bóg daje, daje na zawsze. Nieodwołalne są bowiem wszystkie Jego dary, które daje swojemu ludowi, a zbawienie jest darem, list do Efezjan 2:8-9, możecie sobie sprawdzić. Dobra, to już mamy, że dzisiaj Żydzi są w niewierze. Dzisiaj to już są po tym gniewie Bożym, czyli likwidacji państwa, likwidacji miasta, świątyni. Strasznym losie przez prawie 2000 lat. Co do Ewangelii, zobaczcie, dzisiaj są nieprzyjaciółmi Boga, a nie żadnymi naszymi starszymi braćmi w wierze, jak łże episkopat katolicki. Są co do Ewangelii o darmowym zbawieniu w Mesjaszu Chrystusie. Żydzi dziś są wrogami Boga. Tak jasno mówi apostoł Paweł, 11 rozdział, 28 werset. Oczywiście, to co wcześniej, nie jest to powód, żeby ich wywyższać, żeby ich odrzucać, żeby się nad nich wywyższać i tak dalej. To jest powód, żeby im głosić Ewangelię, tak jak każdemu innemu człowiekowi z każdego innego narodu. Nie? Dobra. Mamy już to, no to lećmy jeszcze dalej. Może jeszcze wróćmy do wersetu 20, 11 rozdział 17-18. Jakbyście sobie dalej poczytali, to oczywiste jest, że po pierwsze to trwanie w tym korzeniu. To nie jest zbawienie, potępienie, to jest błogosławieństwo Boże. Mówię już taki klucz do interpretacji tego, nie? Że wcześniej Izrael był błogosławiony. Szczególnie mu się szczęściło. I od tego został odcięty. Tak odcięty, że kamień na kamieniu nie został z ich świątyni nawet. W miejsce tego weszli poganie i Bóg błogosławi chrześcijanom. Ale oczywiście, jeśli chrześcijanie będą nieposłuszni, nie będą mieli tego błogosławieństwa. A korzeniem nie jest naród wybrany, tylko Boże błogosławieństwo. Bóg i Jego błogosławieństwo. I tyle. Także pokazałem zarówno, jeśli chodzi o tych braci w wierze starszych i o te gałęzie oliwne, którym rzekomo my, poganie, tkwimy w narodzie żydowskim. Co tym wariatom się tam w tych łbach rodzi, to ja nie wiem. Czy oni na trzeźwo te listy piszą? Ktoś zna to środowisko tych biskupów? Jarają? Czy oni wołają tego chłopaczynkę od tego batyra i daj działkę? Nie? I wtedy im coś takiego odpala się i to wychodzi. Teksty Pisma Świętego są jasne. No, a teraz na koniec wróćmy. Oczywiście, jeśli są pytania, no to tu Marcin czeka na wasze pytania. Już widzę, że czas trochę późny. Żebyśmy przeszli teraz do tego błogosławieństwa Abrahamowego. Mógłbym jeszcze wam pokazywać, jak apostoł Paweł troszczy się o Żydów, także niewierzących, o jak się troszczy o Żydów wierzących, jak Kościół się troszczy o wierzących Żydów, nie? On wysyła pomoc do kościołów w Jerozolimie, do kościołów, czyli do wierzących Żydów, a jednocześnie mówi, poganie, módlcie się, żeby Bóg mnie wyrwał z ręki niewierzących Żydów, którzy będą chcieli go zabić. Nie? No to jak chcecie, nie będziemy już tego czytali, ale to jest Rzymian 15, ten sam list, tylko 15 rozdział, tam wersety 25 i dalej, 31 i dalej. A my przejdziemy na koniec do tego wersetu, jak chrześcijanie dzisiaj są Nie, nie, to już tam zostawmy Rzymian, znaczy nie Rzymian, tylko Genezis. O. Jak chrześcijanie dzisiaj są okłamywani tym wersetem. Przeczytajmy go teraz w całym kontekście, czyli 1-3.
I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.
Amen. Tu rzeczywiście są pewne rzeczy dane narodowi żydowskiemu w tym sensie ziemskim. Tu ziemia, którą ci wskażę, granice, naród wielki. Warto przy okazji pamiętać, że Abraham miał też inne dzieci, takie trochę, powiedzmy dzisiaj, nieślubne, mianowicie Ismaela, czyli ojca wszystkich Arabów. I jemu też dał błogosławieństwo, można to sobie też zobaczyć w pierwszej księdze stworzenia, Genezis, czyli patrzcie, minęło parę tysięcy lat, a świat dalej, ogniskuje się historia świata w tym miejscu na ziemi. Dla ateistów to tak pod rozwagę. Może jednak ta Biblia to nie jest taka księga, którą warto lekceważyć, może warto przeczytać. No, przynajmniej będziecie lepiej rozumieć, na czym polega chrześcijaństwo i cywilizacja, w której żyjecie. Cywilizacja wolności, jak do tego doszło, ale będziecie też rozumieć taką rzecz jak wojna w Izraelu, wojna z Iranem i tak dalej, o co to chodzi, co to znaczy ten wielki Izrael, bo to oni dzisiaj, Netanyahu mówi, że poprowadzi. Netanyahu dzisiaj tak powiedział: Żydzi, słuchajcie, pod moim przywództwem staliście się nie tylko mocarstwem regionalnym, ale i światowym. No bo jak my rozkazujemy Stanom Zjednoczonym, najpoważniejszemu, i oni lecą i robią to, co my chcemy. Oczywiście mają w tym tam swoje interesy i tak dalej. No ale dobra, mamy ten werset, mamy te dotyczące bezpośredniej ziemi, bezpośrednich tych ziemskich spraw, granice Izraela i tak dalej. Mamy Arabów. Nie wiem, czy pamiętacie, w liście do Galacjan to jest opisane, że apostoł Paweł, jak się nawrócił, wiecie, komu pierwszy poszedł głosić Ewangelię? Arabom. Nie wiem, czyście o tym słyszeli. Z Damaszku to poszedł do Arabów i tam głosił Ewangelię. Dopiero potem stał się tym apostołem pogan. Czyli tu mamy, najpierw głoszona jest Ewangelia Żydom, Samarytanom, tego, Arabom, i to robi apostoł Paweł. Jak popatrzymy na historię, Arabowie byli dobrze zewangelizowaną kulturą i dlatego islam znał bardzo dobrze Żydów, judaizm i chrześcijaństwo. I to jakoś tak sobie na tej bazie właśnie powstał islam. Warto o tym pamiętać. No a my do tego błogosławieństwa. No to wróćmy do Genezis. Jeśli to jest prawda, że trzeba błogosławić narodowi, państwu, no bo naród to państwo, i nie wolno go przeklinać czy źle mówić, tak jak to o Rosjanach nam nie wolno źle mówić, episkopat powiedział w 2012, teraz mówi, że o Żydach nie wolno źle mówić. Panie, no to tylko o Polakach źle mówić możemy, nie? A to dzicy! No episkopat mówi, noż to dzikie jakieś tu się wzięło, nie? Noż to, no to toż można źle mówić o dzikich, nie? O Rosjanach nie można, cywilizacja, nie wiem, jaka marsjańska chyba, z dupy wzięta, nie? O Żydach nie można źle mówić, no. Noż coś to się, panie, porobiło. Otwórzmy list do Galacjan. Naprawdę Pismo Święte jest pięknie spójne i harmonijne. Jeśli włożysz odrobinę wysiłku, żeby go zrozumieć, nie będziesz miał żadnych problemów. Proszę, list do Galacjan.
A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę.
Widzicie to? Przez testament, zakon, umowę z Żydami. Nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem. A zobaczcie ostatnie zdanie listu Episkopatu. Dajcie mi ich. O stąd.
Pamiętając, że zawsze modlimy się za nich w liturgii wielkopiątkowej, prosząc Boga, aby lud, który On jako pierwszy nabył na własność, wzrastał w wierności Jego przymierzu i mógł osiągnąć pełnię odkupienia, bo nie ma żadnych wątpliwości, że Żydzi są uczestnikami Bożego zbawienia, ale jak to może być możliwe bez wyraźnego wyznawania Chrystusa? Jest i pozostanie niezgłębioną tajemnicą Bożą.
I tu jest najczęstsza fraza durnot katolickich. Oto wielka tajemnica wiary. Złoto i dolary i szekle. Trzeba by jeszcze dodać. I od razu się wszystko otwiera. Zobaczcie, wymyślili zbawienie Żydów bez wyraźnego wezwania imienia Jezus. Proszę bardzo, to jest religia katolicka. Sprzedajna. Odstępcza od Chrystusa. Wielka K, jak opisana jest w Apokalipsie. Proszę, a my wracamy do tekstu biblijnego. Wiecie, jak słyszę tych oszustów, dziadów, tych sakramenckich, noż to rozumiecie, że troszeczkę zmieniam styl kazania z akademickiego. No, nieco bardziej zaangażowany. Ale wracamy do... Przez żydowski zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony. To jaka rzecz? Barany w tych szatach biskupich, którzy prowadzicie jak ślepy ślepego, żeby w dół wpadli? To rzecz oczywista, bo po co by Chrystus przychodził? Jakby zbawienie było przez zakon, judaizm, czy czego tam sobie chcecie. Nie? Chrystus wykupił nas i to o błogosławieństwie do protestantów. Przeczytajcie sobie, a najlepiej na czole se to naklejcie, na lodówce, gdziekolwiek, żebyście mi z tymi durnotami nie wyskakiwali, że my mamy błogosławić państwu Izrael, że mamy taki od Boga nakaz, bo nie ma go w Biblii. Błogosławieństwo abrahamowe przeszło na Polaków w jaki sposób? Na ciebie i na mnie. W Jezusie Chrystusie. To w Jezusie Chrystusie, który z Żydów wyszedł, tak, ale jest Bogiem, a nie tylko człowiekiem. Jest Bogiem i człowiekiem, ale Bogiem był od zawsze, człowiekiem od pewnego czasu. To sobie można tu jasno to ułożyć. Błogosławieństwo abrahamowe, któreśmy czytali z pierwszej księgi Mojżeszowej, na pogan przechodzi nie przez błogosławienie państwu Izrael, tylko przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa, kropka. No ale przeczytajmy jeszcze dalej, tak żeby sursum corda. Ostatni tekst z Galacjan i zaraz będziemy śpiewać żydowskie piosenki o historii Izraela i na chwałę Mesjasza, Jehoszuły, Jezusa Chrystusa.
Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
Amen. Amen. Tu taka interpretacyjna mała trudność dla katolika, jak jest, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie. W Chrystusie ochrzczeni, o, to sakrament chrztu, to woda. No bzdura. Tu jest, którzy zostaliście zanurzeni, czyli utożsamieni z Chrystusem przez wiarę. Tu jest wprost w kontekście jasno napisane. Zobaczcie, nie ma Żyda, nie ma Greka. My nie dzielimy świat, że na przykład Persom mniej wolno, Syryjczykom mniej wolno, a Żydom więcej wolno. A Polacy mają jako dzikie te gałązki przed starszymi braćmi na kolanach tam gdzieś się przemykać, pomykać, jeszcze płacić, jeszcze krew za nich przelewać. Jak ktoś chce, niech płaci. Jak ktoś chce, niech przelewa. Nie ma problemu. Tak jak niektórzy chcą popierać Ukraińców i przelewać krew za nich, a niektórzy nie chcą. Dokładnie tak samo jest z Żydami, bo nie ma Żyda ani Greka. I to Żydzi myślą, że tylko oni są potomkami Abrahama. My jesteśmy potomkami Abrahama. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Mesjasza. Za chwilę zaczniemy od takiej piosenki właśnie starotestamentowej. Jeśli nie usłuchacie mnie, to do Żydów Bóg mówi. W ukryciu płakać będę i zasadzę wam kopa. I tak dalej, i tak dalej. A przy okazji, na koniec, jeszcze taka nasza wewnętrzna sprawa. Nasza siostra Bożena parę dni temu została wdową. Dzięki Bogu i ona, i jej mąż już należą na zawsze do Chrystusa. Także módlmy się za bliskich, żeby Bóg pocieszył, wypełnił ten brak. I żebyśmy mogli, niezależnie od tych okoliczności, i tu na ziemi już cieszyć się to, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. A potem już razem z naszymi zmarłymi, za którymi tęsknimy, żebyśmy mogli cieszyć się w niebie. A teraz lekcja historii z Izraela.
Słuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, a będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli pośle was. Trzodo mam, jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli pośle was. Trzodo mam. Dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych, zawróć do mnie, Izraelu, mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty, ugodziły w serce moje, ludu mój. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli pośle was. Trzodo mam, jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli pośle was. Trzodo mam, słowa me poczytujecie jako przedmiot winy waszej, brakom w nich upodobania, brak też ci. Jeśli szczerze naprawicie swoje drogi czyny złe, sprawię, że znów powrócicie na ziemię swe. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Sodoma, jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Sodoma.
Też w tych samych klimatach. Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu. Pan jest twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Chrystus, najwyższe imię.
Umiłowany, on zgładził grzech, chwała. pokoju jest wszechmogący Bóg. Odrzutłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz. Cała władza jest w Jego ramieniu, Królestwo pokoju wiecznie będzie trwać. Księciem pokoju jest wszechmogący Bóg. Odrzutłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz. Cała władza jest w Jego ramieniu, Królestwo pokoju wiecznie będzie trwać.
No i na koniec śpiewania, oddawania chwały Bogu w śpiewie, ale też jednak takiej radości dla nas wszystkich, takiego wspólnego śpiewania, to mamy piosenkę Chwalimy Pana Dziś.
Chwalimy Pana Dziś.
Chwalimy Pana Dziś.
Za łaskę, którą daje nam.
Za łaskę, którą daje nam.
Chwalimy Pana Dziś.
Chwalimy Pana Dziś.
Za Jego.
Jeśli to, co przed chwilą usłyszałeś, poruszyło Cię lub masz pytania na temat Boga i Biblii, odezwij się do nas.
Przez najbliższe pół godziny jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 536-813-435. Jeśli nie uda Ci się dodzwonić, spróbuj później albo napisz do nas na kontakt@megakościół.pl.
Jeśli chcesz lepiej poznać Jezusa, dowiedzieć się, kim On jest, co zrobił, dlaczego to zrobił, a przede wszystkim, jakie to ma znaczenie osobiście dla Ciebie, zapraszamy na nasze darmowe kursy online. Zapisy znajdziesz na megakościół.pl/kursy.
Zaraz na ekranie zobaczysz mapę z grupami biblijnymi naszego Kościoła. Może któraś z nich jest blisko Ciebie? Bądźmy w kontakcie.